Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W drugiej części porannego programu Radia Kraków Kultura czeka nas teraz wizyta w Muzeum Armii Krajowej, a to przy okazji wystawy Muzea Domowe Skarby Regionu. Tę wystawę na dziedzińcu Muzeum AK będzie można oglądać już od 12 sierpnia. W studiu Mateusz Gawlik, kustosz w dziale wystaw Muzeum Armii Krajowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu.
Jakie skarby skrywają te zbiory rozproszone po Małopolsce, które będziemy mogli zobaczyć na wystawie Muzea Domowe?
No to jest bardzo duży temat. To są zbiory skrywane tak naprawdę. To, że udaje się w ogóle zdobywać wiedzę, informacje o tym, gdzie, kto, jakie zbiory posiada, to już jest w ogóle sukces. Proszę pamiętać, że przez wiele lata ludzie ukrywali się z tym, że mają pamiątki po Armii Krajowej, po żołnierzach Armii Krajowej, często są dokumenty, odznaczenia, rzeczy codziennego użytku, czasami w ogóle nie przypominające już tego, czym były 80 lat temu, więc zdobywanie takich obiektów, rozmowa z ludźmi, żeby te obiekty poznać, to jest niesamowita praca.
To są obiekty pochodzące z różnych źródeł. Które te źródła wydają się najciekawsze? Czy muzea prywatne, PTT-kowskie?
To kwestia gustu. Ktoś na przykład powie, że najlepiej rozmawiać właśnie z prywatnymi osobami, które opowiedzą przy okazji historię. Sam wiele razy miałem taką przyjemność rozmawiania z ludźmi, którzy opowiadali bardzo osobiste historie związane z tymi przedmiotami, bo opowiadali o ojcu, o wujku, o matce. Z drugiej strony ktoś powie, że bardzo profesjonalne kontakty z prywatnymi kolekcjonerami, z właśnie muzeami regionalnymi, to jest właśnie to, co najbardziej lubią, bo interesują ich szczegóły, detale. O tym rodziny często nie powiedzą, a znawcy przedmiotu jak najbardziej, więc ja bym zostawił to akurat prywatnemu rozsądkowi.
No to dobrze, to zapytam w ten sposób, a co najczęściej ukrywało ją, czy ukrywały te zacisza domowe, no bo to są takie osobiste pamiątki, takie, które gdzieś tam w ukryciu przez kilkadziesiąt lat się znajdowały, no i teraz będzie je można oglądać.
Tak, znaczy najczęściej to są dokumenty i odznaczenia i rzeczy codziennego użytku, bo ktoś, kto został odznaczony czy przed wojną, albo w czasie wojny, no to po II wojnie światowej musiał się bardzo często z tym ukrywać, bo pamiętajmy, że nadanie odznaczenia przez Armię Krajową, albo nie daj Boże Narodowe Siły Zbrojne, albo przez sanację przed wojną nie było dobrze widziane po wojnie, także te odznaczenia często były. Znam historię, którzy ludzi po prostu niszczyli, palili te rzeczy. Bali się i zakazywali członkom rodziny w ogóle o tym rozmawiać. Więc odznaczenia, dokumenty. Czasami to są dokumenty z czasów okupacji. Ktoś, kto pracował, miał Arbeitskarte, czyli kartę pracy. Ktoś miał Kennkarte. No i chciał to zostawić ze sobą. I to chował głęboko, to i tak dobrze. A czasami no, niszczył, bo nie chciał już pamiętać tego, co się wydarzyło.
Jak te zbiory osobiste, znajdujące się dotąd w tych domowych zaciszach, zostaną pokazane? Czy towarzyszyć im będzie taka osobista historia właścicieli tych pamiątek?
Tak, jeżeli to jest tylko możliwe, to tak staramy się to pokazać. No, historia Armii Krajowej, historia czegokolwiek, to jest historia ludzi. Bez ludzi, no nie wiem, to nie jest w ogóle historia, prawda? Zawsze pokazujemy w miarę tylko możliwości, jeżeli jest taka właśnie możliwość historii człowieka. Jak mamy broń na ekspozycji, to czasami tych broni mamy na naszej wystawie, akurat w Muzeum Armii Krajowej, taki trochę spoiler, no mamy kilkaset tysięcy, tylko na jednej części, kilkaset sztuk broni, na jednej tylko części wystawy. Ale jak o jednej sztuce już możemy powiedzieć, kto był właścicielem, jaki miał pseudonim, gdzie walczył, opowiedzieć historię tego człowieka, no to ta broń od razu zyskuje na wartości.
Jak duże mogą być jeszcze zbiory, które pozostają w ukryciu? Innymi słowy, czy to już wszystko? Jak głębokie mogą być jeszcze te zasoby zgromadzone w tych miejscach, nazwijmy je pozainstytucjonalnymi?
nie jestem w stanie powiedzieć, jak naprawdę one są duże, ale na pewno są i na pewno to nie jest koniec. Sam rozmawiałem z prywatnym kolekcjonerem, który jeździ nie po Polsce, ale po świecie i zbiera pamiątki związane z polską historią. Dostaję telefony, słuchaj, przyjedź tutaj, bo opróżniają mieszkanie po jakimś zmarłym staruszku i się okazało, że wyrzucają całe albumy zdjęć z czasów II wojny światowej i z okresów nam no już dalekich. I no nikt na to nie patrzy. I takie historie mają niestety miejsce. Często ci ludzie nie mają rodzin, są zapomniani. I jeżeli nie przypadek, jeżeli gdzieś nie, ktoś się nie skontaktuje i nie powie, to nie ma szans, żeby się o tym w ogóle dowiedzieć.
Pan, oprócz tego, że jest muzealnikiem, kustoszem, no to jest jeszcze pan pasjonatem historii. Czego pan się dowiedział, studiując te nowe zbiory, które będzie można oglądać od 12 sierpnia?
Generalnie praca nad zbiorami to jest strasznie ciężka praca. To się może wydawać, że praca historyka to jest napisanie po prostu jakiegoś tekstu z 10 datami, to w ogóle jest przeżytek. Jak ktoś dzisiaj pisze tekst i wrzuca co chwila nazwy instytucji, daty, no to przepraszam, ale można dzisiaj w internecie sprawdzić i raz, dwa. Ale właśnie jak bierzesz eksponat, wiesz, że dany człowiek, powiedzmy, dostał to odznaczenie za odwagę, za walkę w boju, no to wtedy inaczej do niego się podchodzi. Trzyma się ten obiekt inaczej. Wtedy tak naprawdę no, ma się wrażenie, że ta praca ma sens.
No właśnie, powiedziałbym ciężka, no, ale przyjemna, rozumiem.
Oczywiście, że tak. Tak, nie, no jeżeli człowiek idzie do pracy i myśli, co dzisiaj ciekawego go czeka, bo ta praca jest codziennie inna, no to myślę, że jednoznacznie można powiedzieć, że to przyjemna praca.
Co będzie można zobaczyć na dziedzińcu? Ile tych artefaktów będzie? Jakiego rodzaju?
No to tak jak już wspomniałem, to rzeczy osobiste tutaj. Będzie kilka gablot, dwie gabloty z tymi eksponatami. Oprócz tego oczywiście jakieś wprowadzenie, jakiś tekst, który możemy wyjaśnić. Więc tutaj sprostuję tylko to, nie będzie do końca też dziedziniec, to będzie tak przestrzeń na pierwszym piętrze, gdyby ktoś z Państwa przyszedł to zobaczyć, to żeby się nie zdziwił, że na dziedzińcu nie ma. Jak najbardziej w muzeum to będzie pokazywane. Więc właśnie w tym momencie moi koledzy prawdopodobnie szykują już to miejsce do tego, żeby było odpowiednio oświetlone, odpowiednio zagospodarowane dla zwiedzających. Więc no, dla mnie najciekawsze są właśnie te obiekty codziennego użytku, czyli to, czym na przykład czesali włosy, okulary. To są czasami rzeczy, tak jak teraz mieliśmy wystawę Glinik, akurat tragicznej historii ludzi pomordowanych właśnie w tym miejscu. No jak się patrzy na te rzeczy, jak się patrzy na zbite okulary, przestrzelony medalik, bo taki prezentowaliśmy, no to właśnie takich rzeczy poszukujemy. Chcemy takie rzeczy pokazywać ludziom, bo one budzą emocje, a dzięki temu, jak ktoś do nas przyjdzie i zobaczy muzeum i w nim jakieś emocje będą tak grać, no to też moim zdaniem lepiej zapamiętuje się tą historię.
Czyli nie tylko militaria na tej wystawie.
Nie, absolutnie nie. Militarii mamy dużo na naszej wystawie stałej, więc to nie, militaria to nie jest w tym momencie jakiś tam. Są oczywiście, ale nie jest jakiś klucz najważniejszy. Mhm.
Jaką historię, czy w ogóle jakąś nową historię też ta wystawa będzie opowiadać? Taką albo inaczej, nie do końca oświetloną.
Każda historia jest nowa, bo pana historia będzie inna od mojej, historia naszych słuchaczy, każdego słuchacza jest inna, więc nawet jeżeli usłyszymy o dwóch żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli w tej samej bitwie i zdobyli nawet w tej samej bitwie to samo odznaczenie, proszę mi wierzyć, to mogą być dwie różne historie. Rozmawiałem z uczestnikami takiej właśnie bitwy, dwóch chłopaków młodych wtedy, oczywiście kiedy ja z nimi rozmawiałem, to byli starsi panowie i oni zupełnie inaczej pamiętali to wydarzenie, prawda? Więc dla nas, dla historyków, możliwość pokazania nowej historii, nowego człowieka, której wcześniej nikt nie poznał, no to jest skarb.
Mhm. Czy są jeszcze żyjący właściciele tych przedmiotów?
Właściciele już pierwotnie już bardzo, bardzo rzadko. To proszę pamiętać, że jeżeli mówimy o powstaniu warszawskim, jeżeli dzisiaj widzimy powstańców warszawskich, to proszę pamiętać, że oni prawdopodobnie wtedy byli bardzo, bardzo młodymi
ludźmi. No, urodzeni w latach 20. No.
Tak, i to...
pod koniec.
Tak, właśnie, więc albo nawet w latach 30., czyli byli w czasie powstania, powiedzmy, dziećmi. Jak ja przyszedłem do Muzeum Armii Krajowej i były spotkania kombatantów, to te sale były pełne. I obecnie niestety, ale no, biologia jest taka, że parę osób już tylko do nas przychodzi z tych prawdziwych żołnierzy Armii Krajowej, bo zdarzają się też tacy, którzy mają urodzeni są w roku 42, ale też walczyli w Armii Krajowej, więc musimy uważać. Ale tak się śmiejąc oczywiście, ale poważnie to są najczęściej spadkobiercy. To są najczęściej rodziny. Często nie słyszeli nigdy o tych historiach. Proszę sobie uwierzyć, że jest ktoś, kto miał dziadka czy babcię w podziemiu i nigdy w życiu nie słyszał historii. Dopiero kiedy zobaczył nagle, wyciągnął jakiś medal czy jakiś dokument, dzwoni do nas i my mu tłumaczymy, co to jest i mówimy, no wychodzi na to, że pański dziadek walczył na przykład w oddziale Żelbet tutaj w Krakowie. No i ja zaczynam opowiadać temu człowiekowi, co to był za oddział. I on zaczyna do nas pytać, no ale to co mój dziadek mógł robić, kim był, co... No jest niesamowite, że my możemy też pomóc tym ludziom poznać jakąś historię.
Historię rodzinną notabene w tym wypadku.
Oczywiście, oczywiście. No to jest wspaniała rzecz.
To powiedzmy jeszcze o samej wystawie. Wszystko od 12 sierpnia, do kiedy i gdzie konkretnie, bo nie dziedziniec.
No tak, to będzie pierwsze, tak jak pan wspomniał, pierwsze piętro będzie w muzeum, tam są wystawy czasowe. Będziemy prezentować, no jeżeli będzie ona się cieszyła, szczerze powiedziawszy, to wygląda tak, że widzimy często zainteresowanie wystawą i jeżeli mamy nawet pierwotny termin, że wystawa będzie przez miesiąc, ale dlaczego mielibyśmy jej na przykład nie przedłużyć, jeżeli mamy tylko oczywiście możliwość taką, bo to też nie jest oczywiście zawsze taka możliwość, żeby ją zostawić na dłużej, ale jeżeli taka wystawa będzie się cieszyła popularnością, to spróbujemy znaleźć dla niej inne miejsce w muzeum i dalej ją prezentować. Dlaczego nie? Zobaczymy. Na razie, to jak mówię, wystawy czasowe, pierwsze piętro i tam zapraszamy.
To od 12 sierpnia, przypomnę, Muzea Domowe Skarby Regionu, Muzeum Armii Krajowej, ale to nie wszystko, co muzeum przygotowało czy ma w planach w ciągu jeszcze sierpnia. Do tej rozmowy i o tych planach porozmawiamy po krótkiej przerwie. Przypomnę, Mateusz Gawlik, kustosz w dziale wystaw Muzeum AK, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura.
Dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W porannym programie Radia Kraków Kultura zapraszamy na nową wystawę czasową do Muzeum Armii Krajowej, wystawę Muzea Domowe Skarby Regionu. Już od 12 sierpnia będzie można oglądać to, co dotąd kryły albo muzea prywatne, albo to domowe zacisze, albo muzea PTT-kowskie. Wszystko oczywiście w budynku Muzeum Armii Krajowej, ale to nie koniec planów tych sierpniowych związanych z pracą Muzeum Armii Krajowej, o czym już za moment w rozmowie z obecnym nadal w studiu Mateuszem Gawlikiem, kustoszem w dziale wystaw Muzeum AK, ale zanim przejdziemy do tych planów jeszcze sierpniowych, to taka refleksja, bo o to rozmawiamy w studiu Radia Kraków Kultura, która jest oddalone zaledwie o kilkaset metrów od miejsca, w którym rozpoczęła się krakowska, albo kto wie, być może i polska konspiracja.
Zgadza się, nawet jeszcze bliżej, bo nie wiem akurat, w którym kierunku mamy okno, ale
no to myślę, 100 metrów będzie.
Myślę, że z okna byśmy budynek zobaczyli. Grotgera 1, kamienica, w której było mieszkanie Kazimierza Kieszkowskiego. Człowieka, który organizował konspirację już 3 września, jeszcze przed zajęciem Krakowa przez Niemców. Tutaj rozmawiał z wojewodą śląskim słynnym wojewodą grażyńskim, jego przyjacielem zresztą jeszcze z wcześniejszych czasów. I tych miejsc takich rozsianych po Krakowie, związanych z krakowską konspiracją jest bardzo dużo. Powiedział pan, że to prawdopodobnie początek. No tak, moim zdaniem początek na pewno krakowskiej, a kto wie, może i polskiej konspiracji, bo organizacja Orła Białego rozrosła się do naprawdę sporych rozmiarów, a powstała w połowie września 1939 roku. Kto jeszcze w ogóle wmyślał o tym, co będzie w radiu, w gazetach rozpisywano się o tym, że zaraz Francja ruszy, że wojna się w ogóle zakończy za miesiąc, a tu panowie w Krakowie już myśleli, co będzie, jak będzie okupacja i że trzeba będzie się z okupantem bić.
Tutaj się też zakończyła.
Tak,
konspiracja.
Tak. Formalnie w siedzibie dzisiejszego Teatru Groteska odbyło się spotkanie, gdzie jakby zakończono działalność Polskiego Państwa Podziemnego. No to mało kto o tym pamięta w ogóle, że Kraków jest naprawdę na bardzo wysokim miejscu, jeżeli chodzi o konspiracje w Polsce.
No to skąd bierze się ta niewielka albo mała świadomość związana z tymi tradycjami konspiracyjnymi z czasów II wojny?
Nie jestem w stanie zdiagnozować, gdzie się zaczął problem, natomiast na pewno to jest też tak, że są pewne tematy, które są bardziej popularne, łatwiejsze do ogrania, mówiąc językiem chyba trochę mediów, prawda? Znamy już temat na przykład Powstania Warszawskiego, na przykład Kompanii Wrześniowej, no i nam jest łatwiej po prostu znowu o tym ponownie mówić, bo już ten temat znamy. A kiedy mamy wziąć coś nowego, musimy ciężej nad tym popracować, żeby przedstawić ten temat, no to pomyślimy sobie, a może byśmy coś jednak zagrali, ograli coś znowu. Powstanie Warszawskie jest bardzo ważne, bardzo ważne. Ale mało kto pamięta i mało kto mówi w trakcie, kiedy to powstanie trwało, że z całej Polski ruszyły oddziały Armii Krajowej na pomoc temu powstaniu. I ci żołnierze też ginęli w tym czasie i szli właśnie pomóc Warszawie, nie? I to jest niesamowite, że mamy tyle historii jeszcze do opowiedzenia, że prawdopodobnie no, mi się już za mojego życia nie uda i jeszcze pewnie młodsi historycy, a wcale mam nadzieję, nie jestem taki stary, będą jeszcze dalej długo pracować. Tu w Krakowie tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo. Muzeum Armii Krajowej przygotowało właśnie taką aplikację dla młodych ludzi, którzy mogą ze znajomymi pójść po mieście, pochodzić, pospacerować, zobaczyć miejsca związane z konspiracją, z miejscami, w których służyli żołnierze Szarych Szeregów, słynne grupy szturmowe, gdzie odbywały się szkolenia takich harcerzy. Tutaj właśnie mówiłem o mieszkaniu, prawda, Kazimierza Kieszkowskiego, ale tych mieszkań konspiracyjnych było bardzo dużo. To były miejsca spotkań, w których rozmawiano o przyszłości kraju. To jest coś niesamowitego, ale w Krakowie były konspiracyjne montownie broni. Tu w Krakowie montowano pistolety maszynowe, produkowano granaty, na Azorach materiały wybuchowe, więc mieszkańcy Krakowa, jeżeli słuchają mnie teraz, to naprawdę szukajcie informacji o swoich dzielnicach, o tym, co się u was dzieje, bo to są czasami naprawdę niesamowite historie.
Wszystko to będziecie mogli, tutaj zwracam się ponownie do słuchaczy, pokazać choćby na wystawie, której z wystaw Muzeum Armii Krajowej. Tak jak to się dzieje choćby w wypadku Muzeum Domowych Skarbów Regionu, przypomnę, już od 12 sierpnia, ale pod koniec sierpnia wystawy plenerowe. Mówię wystawy, bo to będzie jedna wystawa, która się pojawiać będzie w różnych miejscach.
Tak, tak. W związku z 80-leciem powstania Armii Krajowej przygotowaliśmy komiks o rodzinie Poganów, o rodzeństwie Poganów, które miało 16, 17, 18 lat, gdy wybuchała wojna. Nawet młodsi byli, bo Mieczysław miał 15 lat, jak wybuchła wojna. I oni walczyli tutaj pod Krakowem i w Krakowie, zdobywali broń i przygotowaliśmy o nich komiks. Chcemy pokazać młodym ludziom, że ich rówieśnicy robili rzeczy niebywałe. I wystawa będzie rozpoczęta w Parku Jordana 29 sierpnia i tam właśnie będzie można zobaczyć wstęp do tego komiksu, który później okaże się w wersji papierowej. Będzie można go w naszym muzeum, czy to w sklepie internetowym, czy w siedzibie kupić, więc nie tylko krakowianie, ale w całej Polsce będą ludzie mogli przeczytać ten komiks. I przez tydzień w Parku Jordana ta wystawa będzie prezentowana. A następnie po tygodniu wystawa pojawi się w kolejnym parku, w Parku Krowoderskim, więc chcemy mieszkańcom miasta, chcemy ich zainspirować do tego, żeby zainteresowali się historią II wojny światowej i historią Armii Krajowej.
To dlatego w parkach, że krakowianie powrócili do parków, ponownie pokochali zieleń już kształtowaną na swój sposób, taki odpowiadający dzisiejszym potrzebom?
Ja myślę, że krakowianie zawsze kochali zieleń, dlatego musieli wyjeżdżać za miasto, ale tak, myślę, że tak, że to jest to, że chcemy naprawdę być blisko mieszkańców, bo wiemy, widzimy, sami jesteśmy mieszkańcami tego miasta, sami idziemy do parku z dziećmi, z psami, spacerujemy, siadamy na ławkach, czytamy książki i widzimy po prostu, że ludzie tam są i zatrzymują się często, czytają, oglądają. No my chcemy pokazać komiks, chcemy zainspirować mieszkańców do tego, żeby odwiedzili Muzeum Armii Krajowej, no bo mamy tak wielką, wspaniałą wystawę, tyle obiektów, kilka tysięcy obiektów na wystawie, historię ludzi, no i chcemy po prostu pokazać tę historię.
Rozumiem, że komiks, ta forma przede wszystkim ma zainteresować młodych ludzi. Ci starsi, którzy być może oczekiwaliby zdjęć archiwalnych, no co dla nich w takim razie?
No to dla nich, dla tych osób starszych, zresztą współpracowaliśmy już wielokrotnie z organizacjami skupiającymi seniorów, organizowaliśmy dla nich warsztaty, więc generalnie nie zamykamy się absolutnie dla nikogo. Osoby starsze są zawsze mile widziane, specjalnie są dedykowane dla nich warsztaty, zwiedzanie. Tutaj jest komiks dla osób młodych, bo wie pan, nie jest sztuką zrobić ciężką książkę w twardej oprawie z kredowego papieru, która waży tonę i nikt jej nie zabierze na deszcz, nie siądzie, prawda, bo się zniszczy. Zrobiliśmy książkę, komiks i to jest XXI wiek. I musimy iść z duchem czasu i nie będziemy pokazywać 20 dat, tylko chcemy pokazać bardzo, bardzo ciekawą historię młodych ludzi.
No ale tutaj pytałem o tych oczywiście starszych miłośników historii, choćby w kontekście tego Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie, kojarzonego z tymi środowiskami zbowidowskimi do tej pory. Muzeum Armii Krajowej przejęło właśnie Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. Co się tam dzisiaj dzieje?
Bardzo dużo, ale tego nie widać. Bo ktoś, kto przyjdzie, to zobaczy, że Muzeum Czynu Zbrojnego zamknięte, ojej, co się dzieje. Nic takiego. Muzeum Armii Krajowej przejęło bardzo dużo eksponatów, przedmiotów, które tam się znajdowały. Opracowujemy te zbiory. I tego naprawdę nie widać, ale te kilka osób w Muzeum Armii Krajowej, które zajmuje się opracowywaniem zbiorów, mają tak ciężką, ale tak też satysfakcjonującą, myślę, pracę nad tymi obiektami. To trzeba skatalogować, opisać, skonserwować. Mamy przepiękne teraz takie makiety sporządzone przez kombatantów, pokazujące życie codzienne. Takie makiety, które dzisiaj byśmy nazywali 3D, drukarki 3D by nam je zrobiły, a to są ręcznie robione makiety przez kombatantów. I je wszystkie trzeba po prostu naprawić, bo przez wiele lat stały w gablotach, nieruszane, oczyścić. Więc to jest jakby pierwszy etap. Zabezpieczenie zbiorów i tego, żeby w dalsze, przez kolejne wiele lat mogły nam służyć i służyć kolejnym pokoleniom. Druga sprawa jest taka, że budynek też należy wyremontować, musi przejść on konserwację i przede wszystkim musi być zaadoptowany do tego, żeby te zbiory, które one też już będą mogły być prezentowane ponownie, no, żeby były bezpieczne. Więc odbywa się teraz jakby projekt na to. Mam nadzieję, że w ciągu niedługich 2-3 lat ruszy ten remont i będziemy wtedy tę przestrzeń, to będzie przestrzeń wystawowa, eventowa. chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań, żeby można było przyjść, napić się kawy, a przy okazji właśnie posłuchać o historii Nowej Huty. Nie zamykamy się na historię Nowej Huty, mimo że jesteśmy Muzeum Armii Krajowej i nie będzie tam niczego, co by spowodowało, żebyśmy zapomnieli o mieszkańcach tej dzielnicy.
Kiedyś przed kilkoma miesiącami dyrektor Lasota mówił, że tam też znajdzie swoje odbicie ta powojenna historia Nowej Huty. Czy to jest aktualne, te plany związane z dostosowaniem tego miejsca do nowych funkcji?
Tak, oczywiście. Tak jak już powiedziałem w pierwszej części, wydaje mi się, że nie możemy mówić o historii wydarzeń, tylko mówimy o historii ludzi. I ci ludzie nie wyparowali, jak się zakończyła historia II wojny światowej. Oni żyli dalej. I oni postanowili, że będą budować nową hutę, że tam zamieszkają, że tam będą mieć swoje rodziny. I jak będziemy pokazywać historię tych ludzi, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku, a następnie budowali kombinat i w tym kombinacie pracowali, no to siłą rzeczy chcemy pokazać tą historię kombinatu i historię Nowej Huty. No, Nowa Huta po prostu na to zasługuje, żeby to pokazać. No bo Nową Hutę, owszem, mówi się w Polsce, że Nową Hutę wybudowali komuniści, ale to nie jest prawda, bo wybudowali ją zwykli ludzie i nie wszyscy byli komunistami, proszę mi wierzyć. Myślę, że zdecydowana większość nie była z komunistami.
Czyli to te dzieje właśnie budowy kombinatu, ale rozumiem potem te wszystkie ważne wydarzenia, ważne z perspektywy Nowej Huty, czyli walka o krzyż, potem lata 80. również.
Ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na historię tych ludzi, którzy tam w Muzeum Czynu Zbrojnego działali, funkcjonowali, których mamy na przykład ich historię. Historia walki o krzyż już jest opowiedziana, jest znana i nie wydaje mi się, że byłoby dobrze, żebyśmy byli kolejnym miejscem z tą samą historią. No bo trzy razy słuchać tej samej historii, no kto by chciał, prawda? Chcemy pokazać coś nowego. Chcemy pokazać historię ludzi, którzy nie są opowiedziani, którzy działali w Domu Kultury, w tym miejscu, gdzie obecnie jest Muzeum Czynu Zbrojnego, był Dom Kultury kombinatu i tworzyli zespoły pieśni, tańca, opowiadali o tym. Chcemy taką historię opowiedzieć. Tego nie ma. Więc generalnie chcemy pokazać historię ludzi, którzy byli w konspiracji, którzy walczyli w polskim wojsku, także w tym wojsku, które poszło na Berlin, no bo nie uciekajmy przed historią, tak po prostu było. No i upamiętnić to miejsce, jakże ważne przecież dla Nowej Huty.
No uprzedził pan moje kolejne pytanie, mianowicie jak te plany związane z Muzeum Czynu Zbrojnego będą się mieć do tego, co oferuje choćby Muzeum Nowej Huty, czyli część Muzeum Krakowa, niedaleko w Kinie Światowit. To będą dwie różne historie, aczkolwiek komplementarne.
Tak, już w tym momencie rozpoczynają się rozmowy na temat tego, jak ta wystawa będzie wyglądała. Zebrał się zespół dużo ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy przygotują scenariusz wystawy i nie wyobrażamy sobie czegoś takiego, żeby nie konsultować pewnych rzeczy z już istniejącymi instytucjami, które zajmują się historią Nowej Huty. No bo przecież my wszyscy, te wszystkie instytucje, no działamy w tej samej sprawie, nie przeciwko sobie, tylko w tej samej sprawie, pokazanie historii i zainteresowanie mieszkańców tą historią. Także ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ta współpraca by nie mogła rosnąć.
Mówi pan o nowych wystawach, nowej wystawie stałej, rozumiem, i miejsce na czasowe pewnie się wystawy znajdzie, tak podejrzewam, no ale co, wcześniej czeka nas prucie ścian i taka walka infrastrukturalna, niezbrojna?
Tak, no tak. No to trzeba zrobić. Tak jak nasze Muzeum Armii Krajowej, no musiało przejść gruntowną modernizację, żebyśmy dzisiaj w pięknym obiekcie historycznym, który już ma ponad 100 lat, mogli prezentować wystawę, bezpiecznie prezentować wystawę, bo zbiory wymagają opieki, temperatury, wilgotności, to wszystko trzeba zapewnić. I budynek, który nie pełnił takiej funkcji...
No, fragment twierdzy Kraków.
Tak. Dokładnie. I no, trzeba było zaadoptować. W Muzeum Czynu Zbrojnego wydaje mi się, że jest troszeczkę prościej. Oczywiście budynek nie jest też aż tak stary jak nasz tutaj Muzeum Armii Krajowej, ale też trzeba go zaadoptować. Także tak, będzie prócie ścian, ale nie wszystkich, od razu mówię, bo jeżeli ktoś wie, że w budynku jest bardzo piękna mozaika, to niech śpi spokojnie, nic nie zostanie zniszczone. To też takie były obawy, że muzeum może być zamknięte, może będzie coś zniszczone. Nie, to absolutnie nie jest w naszym interesie burzenie, tylko budowanie, więc...
Kiedy to nowe muzeum, nową filię Muzeum Armii Krajowej będzie można już zwiedzać? Jakie są plany?
To jest pytanie, do ludzi, którzy siedzą na wyższych stołkach niż ja. Natomiast powiem tak. W naszym interesie jest to, żeby powstało jak najszybciej, ale opracowywanie samozbiorów trwa już kilka miesięcy i jeszcze trochę potrwa, więc myślę, że 2, może 3 lata. Ale to nie jest tak, że nic się nie będzie działo, bo już teraz we wrześniu, 17 września dokładnie, razem z Muzeum Krakowa organizujemy warsztaty, spotkania w Nowej Hucie i będziemy pokazywać historię Małopolanek w konspiracji. Będą warsztaty dedykowane właśnie w tym miejscu. W Muzeum Czynu Zbrojnego w tej okolicy tam będą warsztaty z żołnierzami. Będzie można zobaczyć pokaz samoobrony. Więc to nie jest tak, że jeżeli Muzeum w tym momencie Czynu Zbrojnego jest zamknięte, to nic się nie będzie działo i przez 3 lata tam będą tylko taśmy na drzwiach. Więc tam się co chwila na pewno będzie coś działo. Nie zamykamy się na Nową Hutę.
No to dobrze, to już tak na koniec, skoro mówił pan o tym 29 sierpnia, czyli początku tej wystawy mobilnej, która trafi do 4 parków krakowskich, o 17 września w Muzeum Czynu Zbrojnego, no to co do końca roku jeszcze w planach ma Muzeum Armii Krajowej?
Ja jeszcze tylko dopowiem, że jak te parki, no to jeszcze Zalew Nowochucki i Park Jerzmanowskich, czyli rozstrzał na cały Kraków i to się zakończy pod koniec września, a mamy jeszcze w planach jedną konferencję naukową związaną z historią żołnierzy Armii Krajowej na Kresach i sympozjum naukowe, w którym będziemy rozmawiać o marszałku Polski, czyli Edwardzie Rydzu Śmigłym. I będzie to wszystko jeszcze w tym roku. Sympozjum w grudniu. Także no, jest dużo rzeczy do organizacji, do działania, także zachęcamy. Sam temat Edwarda Rydza Śmigłego to jest bardzo ciekawy temat. Oprócz takiego naukowego spotkania planujemy także debatę taką publicystyczną, więc będzie się działo i zachęcam, żeby...
No i tych historii do opowiedzenia jest jeszcze trochę, a jak pan wykaza, historia jest nowa.
Tak, tak. No, nową historią też będzie na przykład wystawa, kolejna wystawa czasowa w naszym muzeum o Karolinie Lackorońskiej. Przepiękna kolekcja zdjęć, wystawa fotograficzna. Obecnie mamy wystawę fotograficzną o Aleksandrze Mianowskiej, kompletnie zapomnianej kobiecie, która była w konspiracji, była aktorką tu w Krakowie. No i na jej miejsce pokażemy historię Karoliny Lackorońskiej. Wiem, że na Zamku Królewskim w Wawelu też będzie o niej wystawa. Także będziemy się świetnie uzupełniać.
No to wszystko oczywiście w tym roku w Muzeum Armii Krajowej. Przypomnę, 12 sierpnia Muzea Domowe, Skarby Regionu, 29 sierpnia ta lotna wystawa w 4 parkach. Park nad Zalewem w Nowej Hucie, tutaj Krowederski Park, a wszystko w Parku Jordana się rozpoczyna. I ten ostatni?
Park Jerzmanowskich.
Tak, Park Jerzmanowskich. Potem 17 sierpnia Małopolanki. Oczywiście to jest dawne Muzeum Czynu Zbrojnego. Dzisiaj filia, tak chyba można mówić, filia. Tak. Muzeum Armii Krajowej. No i jeszcze trochę tych planów pozostało. Będziemy na bieżąco o nich informować. Rozpoczniemy pewnie od tego komiksu pod koniec sierpnia. W Radiu Kraków Kultura. Mateusz Gawlik, kustosz w dziale wystaw Muzeum Armii Krajowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi.
W ten oto sposób zamykamy poranny program w Radiu Kraków Kultura. Jacek Bańka, Alan Korepta. Dziękujemy. Do usłyszenia.